Państwu. Witam Państwa na spotkaniu autorskim. Dzisiejszym gościem Sopoteki jest pani Ewa Popławska. Przywitajmy ją gromkimi brawami. Pani Ewa jest powieściopisarką. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone zwłaszcza książce Bezdroża. Książce, którą widać tutaj wyeksponowaną. Ona jest dostępna u nas w Sopotece. Także jest dostępna na legimi.pl, więc jeśli ktoś chciałby jej posłuchać, to jest także taka możliwość. Znaczy, lub przeczytać właściwie elektronicznie. Także serdecznie do tego zachęcamy. Niestety w chwili obecnej w Sopotece jeden nasz egzemplarz Bezdroży jest wypożyczony. Niemniej jednak można oczywiście zrobić rezerwację. Tutaj reklama Sopoteki, widzę, jak najbardziej jest wskazana. Dobrze, proszę Państwa, krótko też przedstawię Panią Ewę. Pani Ewa w dorobku ma już 5 powieści. Ostatnio właśnie to Bezdroża. Pani Ewa mieszka w Gdańsku i Gdańsk też często jest współbohaterem jej książek, o co też będę miała okazję, mam nadzieję, zapytać.
Myślę, że też warto by było się przywitać. Dzień dobry. Tu mnie już pani z biblioteki bardzo ładnie, myślę, powitała. No ale chciałam ze swojej strony podziękować wszystkim za przybycie. Mimo, że aura jest taka troszeczkę może niesprzyjająca, ale my tu sobie rozświetlimy trochę tę mało słoneczną pogodę.
Dokładnie. Ja chciałabym jeszcze oddać głos autorce książki, bo nie chciałabym pani wręczyć. Krótkie takie streszczenie, o czym Bezdroża są, żeby czytelnicy, którzy nie wiedzą, to żeby mieli chociaż mniej więcej nakreślone rys całej historii.
No cóż, Bezdroża to powieść historyczna, powieść o Gdańsku powojennym. Akcja toczy się w roku 1945, tuż po wojnie, oraz w 1946, czyli mamy taki przekrój. Mamy dwójkę bohaterów. To są bohaterowie pochodzący z Wilna, Anna i Kazimierz Warszawscy. To jest małżeństwo, które osiada w Gdańsku, no i próbuje na zgliszczach zbudować swoje nowe życie.
Dziękuję bardzo. I właśnie od tego chciałabym zacząć, bo akcja pani poprzednich książek, to jest saga rodzinna o rodzinie Sobótków, miała miejsce w Łodzi w latach tuż po potopie szwedzkim. W tej chwili mamy przeskok do XX wieku i chciałam się zapytać o powody takiej decyzji, co panią skłoniło.
Ja już chciałam trochę wyjść z tego XVII wieku, bo to już było trochę dla mnie takie mało interesujące. To znaczy XVII wiek jest bardzo ciekawy, prawda? Mamy barok, mamy wspaniałą architekturę, która jest często niedoceniana. Ja na przykład bardzo lubię, nie wiem jak państwo. Natomiast już po napisaniu 3 książek o XVII wieku, no stwierdziłam, że czas po prostu na coś innego, na coś nowego, świeżego i dlatego właśnie zdecydowałam się na opisanie powojennego Gdańska. A że nie lubię takich oczywistych dat i nie lubię takich oczywistych wydarzeń opisywać, no to właśnie nie zdecydowałam się na opisanie samej wojny, jak ona przebiegała w Gdańsku, tylko właśnie na zrelacjonowanie tych czasów powojennych.
Właśnie chciałabym o tą nieoczywistość zapytać, bo czasy opisane w Sadze Rodzinnej to są czasy świeżo po potopie, natomiast w Bezdrożach są to czasy świeżo po wojnie, to jest rok 45-46. I chciałam zapytać się, bo nie jest to tak prosta i oczywista decyzja, jeśli chodzi o umieszczenie akcji powieści w tych akurat latach. I co panią fascynuje w momentach właśnie takich przesileń, w momentach właściwie nie tyle przesileń, co tych momentach tuż po przesileniu, po wielkich jakichś przewrotach, po wielkich wydarzeniach historycznych?
każde wydarzenie historyczne ma swoje konsekwencje i takie wydarzenie, o ile możemy tak nazwać potop wydarzeniem, tak, i okres w dziejach, jak właśnie potop, czy jak II wojna światowa, odcisnęły po prostu piętno na ludziach i ja staram się wydobyć właśnie to. Czyli nie fascynuje mnie samo wydarzenie, które jest już opisane w setkach książek, no bo no taka jest prawda. Drugą wojną światową się zajmuje bardzo wielu autorów i ja po prostu nie chciałam dokładać swoich trzech groszy, bo uważam, że no nie ma po co. Ale ciekawi mnie to, co było po właśnie tych wielkich wydarzeniach, po takich tragicznych wydarzeniach w historii. Dlatego nie skupiam się na jakichś ważnych okresach historycznych, tylko właśnie na tym, co następuje po nich. Właśnie w Pod złą gwiazdą to jest okres po potopie szwedzkim. Mamy tutaj rokosz Lubomirskiego przeciwko królowi Janowi Kazimierzowi Wazie. Później mamy Ogniste serca i tam jest ukazany Gdańsk. Gdańsk, który przeżywa rozkwit i jest miastem bardzo dobrze zarządzanym. No i miastem, do którego przyjeżdża Jan III Sobieski. No i trzecia część sagi Kolce dzikiej róży, tam już mamy sporo oliwy. No i to są czasy po śmierci Jana III Sobieskiego i tam mamy dwóch konkurentów, którzy walczą o tron. Natomiast w przypadku Bezdroży, no tak jak już mówiłyśmy, to są czasy powojenne.
Właśnie też o Gdańsk chciałabym zapytać, bo po raz kolejny staje się współbohaterem, właściwie tłem pani powieści. Dlaczego akurat Gdańsk? Co jest takiego fascynującego w tym mieście, że pani wybiera je po raz kolejny na miejsce swojej akcji?
To jest ciekawe pytanie i ja w sumie nie znam na nie odpowiedzi. Ja nie wiem dlaczego. Myślę, że ja w Gdańsk już bardzo wrosłam, ponieważ w Gdańsku mieszkam od 10 lat. Wyjechałam na studia i tak już zostałam. I kiedy studiowałam w Gdańsku, to jeszcze nie znałam jego historii dogłębnie, więc troszeczkę inaczej na to miasto patrzyłam. Ale potem, kiedy już zaczęłam tworzyć kolejne powieści, to tak bardzo zżyłam się z Gdańskiem, w ogóle z Trójmiastem, że teraz właściwie nie wyobrażam sobie mieszkać gdzie indziej. Stąd chyba takie zamiłowanie, stąd ta miłość do Trójmiasta.
A jeśli chodzi o research, który pani prawdopodobnie musiała przeprowadzić, żeby do Bezdroży, że tak powiem, nakreślić to tło historyczne, jak ono wyglądał, czy to były jakieś wizyty w bibliotece, czy to były oglądanie fotografii, tak żeby odmalować zrujnowany Gdańsk.
Oj, wszystko to było, bo na szczęście XX wiek to już jest czas fotografii i my możemy, prawda, zobaczyć, jak wyglądało miasto. No 90% Śródmieścia to były gruzy po wojnie, więc to też jest udokumentowane. Widzimy to na różnych filmikach, można sobie na YouTubie nawet zobaczyć, jak to wyglądało. Widzimy to również na starych fotografiach i widzimy też, jak Gdańsk się odbudowywał. Jak ludzie wszyscy się zbierali, najpierw miasto odgruzowywali, a później odbudowywali w nowym, no niestety w nowym duchu, więc to miasto nie zostało odbudowane tak jeden do jednego. Ale faktycznie mamy bardzo dużo zabytków, które zostały odbudowane. No i research to jest zawsze taka poważna sprawa dla każdego twórcy, który chce się dobrze przygotować do napisania książki. Nie wyobrażam sobie napisać książkę bez żadnego przygotowania, bo to po prostu byłoby niewiarygodne i bez sensu coś takiego tworzyć. Więc research zajmuje mi dosyć dużo czasu. Najwięcej czasu zajmował mi przed napisaniem Pod złą gwiazdą, bo tam przeznaczyłam na research rok i to był faktycznie rok siedzenia w książkach i zdobywania różnych informacji na temat militariów, na temat sytuacji politycznej ówczesnej, na temat Jana Kazimierza, na temat architektury, wnętrz, obyczajów, właściwie wszystkiego, mieszczaństwa, Łodzi, ponieważ pierwsza część sagi dzieje się w Łodzi. Później Ogniste serca, no to był research znowu dotyczący Gdańska, więc coś innego. A że Gdańsk był wtedy największym miastem Rzeczpospolitej, no to ten research musiał być też obszerny. I tam oczywiście Gdańsk jest pokazany jako miasto portowe, jako miasto, które przyciąga bardzo wielu różnych ludzi z różnych środowisk. No i później Kolce Dzikiej Róży to właściwie mniejszy research już dotyczący oliwy i dotyczący tego, w jaki sposób odbywała się ta walka o tron. Natomiast jeśli chodzi o bezdroża, to tutaj właściwie research był zwyczajny, to znaczy dotyczący grzebania w książkach. No i ja bazuję raczej na książkach. Oczywiście czasami odpalam gedanopedię.pl, czytam jakieś inne strony, Dawny Gdańsk, ale staram się korzystać jak najwięcej z książek i po to też chodzę bardzo często do bibliotek. Te książki po prostu u mnie cały czas są wertowane. No i też oczywiście muszę mieć zeszyt. W tym zeszycie zapisuję różne informacje, żeby później się nie zgubić. Kiedy już taki research zrobię i uznaję, że jestem gotowa do pisania, to najpierw czytam te notatki kilka razy, żeby się po prostu w miarę nauczyć, gdzie co jest, bo potem naprawdę te informacje się przydają, a ja nie wiem, gdzie to było, czy to było gdzieś na początku tego zeszytu, w środku, na końcu, a tak jak sobie kilka razy przewertuję, mniej więcej nauczę się, że aha, o Wilnie dawnym to było na początku, potem o... no nie wiem, o procesie ewakuacji do Polski było tu czy tam, więc ja sobie te informacje później muszę rozmieścić. Dodatkowo tutaj pojawia się też Wilno, dawne Wilno, więc ja do tego Wilna po prostu poleciałam. No jako, że bez sensu by było pisać o Wilnie, jeżeli mnie tam nie było, prawda? Wilno polecam, to jest przepiękne miasto. Jeżeli ktoś nie był, to naprawdę zachęcam do tego, żeby się w tym mieście pojawić. No i ten research, czy ta wizyta w ogóle w Wilnie bardzo dużo mi dała. Z Wilna też pochodzi część mojej rodziny, więc to było dla mnie takie wzbogacające doświadczenie.
Ja jeszcze powrócę do Gdańska, bo w książce naprawdę czuć właśnie te gruzy. To gruzowisko, pobojowisko, które zostaje po wojnie. A mi osobiście bardzo też przypadło do gustu to, że Gdańsk, mimo wszystko, że spustoszony i zniszczony, to jednak też z drugiej strony nie skupia się pani na opisie miasta tak szczegółowo, że zabiera on czas i odciąga od głównej historii, jest dobrym tłem, które też, na którym właśnie cała historia może się rozwijać. Poznajemy miejsca, które często znamy sami osobiście z Gdańska, tylko w trochę właśnie innej odsłonie, jako praktycznie zrujnowane miasto duchów, można tak to powiedzieć. I chciałam jeszcze zapytać o to, czy to jest właśnie research, czy to jest najtrudniejszy moment pisania książki, czy są inne trudniejsze momenty?
Są inne trudne jeszcze momenty, na przykład taka korekta. Ona może nie jest najtrudniejsza, ale jest najnudniejsza. Czyli poprawianie, żeby to zdanie brzmiało, a czy na pewno on miał rude włosy, czy ta postać trzecioplanowa, w ogóle epizodyczna, bo tam się pojawia taki chłopiec, prawda?
Tak, rzeczywiście.
To jest bardzo ważny bohater, tak. Mimo że epizodyczny. I tam też, kiedy robiłam właśnie korektę, to zrozumiałam, że w jednym momencie on ma brązowe włosy, a w ogóle w innym miejscu ma rude. Więc to są takie rzeczy, które trzeba wychwycić i zrobić tak, żeby wszystko po prostu zagrało dobrze. No i to bywa niełatwe. Jest niełatwe zadanie z tego względu, że wątków w bezdrożach jest bardzo dużo. No i żeby te wszystkie wątki spiąć, no to też musiałam po prostu przeznaczyć na to dużo czasu, żeby wypieścić tę książkę.
Rozumiem. A jeśli są na przykład trudne momenty, to czy są także przyjemne momenty podczas pisania książki?
No, większość momentów jest przyjemnych właściwie. Jeżeli ktoś lubi pisać, jeżeli dla kogoś to jest prawdziwa pasja, no to myślę, że tych przyjemnych momentów będzie jednak więcej. No ale oczywiście pojawiają się jakieś zastoje, pojawiają się takie różne momenty, w których no nie chce się po prostu pisać, albo coś nie idzie, albo trzeba jeszcze doczytać o czymś, a już by się chciało tworzyć dalej tę historię i to jest taki spowalniacz też. Więc są takie momenty, no ale wtedy trzeba po prostu usiąść i zrobić to, co trzeba zrobić, tak? Czyli nawet napisać kiepski fragment, a później go po prostu poprawić, byle ruszyć z miejsca albo, nie wiem, wykonać jeszcze tę pracę i poczytać o tym czy tamtym w jakichś książkach, żeby znaleźć potrzebną informację, no bo czasami to są takie szczegóły, jak taki szczegół, kiedy się, nie wiem, gdzie się mieściło na przykład jakieś biuro, tak, albo gdzie się mieścił jakiś budynek ważny. I mogę nawet trafić na informację, że w roku, czy tam po wojnie, stał ten budynek, na przykład, dajmy na to, na Okopowej, ale ja nie wiem, co to znaczy po wojnie. Ja opisuję czerwiec 46 na przykład. Co to znaczy po wojnie stał tam ten budynek? Ja muszę wiedzieć, czy wtedy, prawda, już on tam był. No właśnie, no i to są takie momenty zastoju i takie momenty, w których ja muszę jeszcze więcej poszukać na ten temat. I to się zdarza dosyć często.
I gdzie pani w takim razie szuka odpowiedzi na takie pytania?
W Gedanopedii jest bardzo dużo informacji właśnie takich szczegółowych, bo jeżeli czegoś nie znalazłam w książkach, no to szukanie bardzo takiej szczegółowej informacji nie ma sensu, bo ja nie wiem gdzie nawet, prawda? Więc staram się jednak używać do takich szczegółów internetu, no bo już wyczerpują się te możliwości. A jeżeli tam tego nie ma, to staram się tak lawirować, aby opisać tak, żeby nie opisać. Natomiast to się zdarza bardzo rzadko.
No, ale to słuszne, to wydaje mi się. A ja bym chciała teraz przejść do głównych bohaterów Bezdroży, zwłaszcza do Anny Warszawskiej, bo takie odniosłam wrażenie, że o Kostku na początku wiemy dużo więcej niż o Annie. Wiemy, że w Wilnie był kompozytorem, muzykiem, odnosił sukcesy, był bardzo obiecujący, Kazimierz, oj, przepraszam. Natomiast o Annie tak naprawdę na początku nie wiemy wiele. Tak bardzo oszczędnie jest dawkowana ta wiedza. O jej przyszłości niewiele wiadomo. Ona jest później tak strzępami, że tak powiem, nam ujawniana. I zastanawiam się, czy ten zabieg miał na celu pokazanie, że mimo że Anna nie posiada przeszłości, to jednak ta przeszłość się i tak dopada.
Każdy z nas posiada przeszłość i nawet jeżeli to jest tak opisane fragmentarycznie, to nie oznacza, że tej przeszłości Ania nie ma. Właśnie w ten sposób chciałam stworzyć tę bohaterkę, żeby ona na początku wydawała się troszeczkę nielogiczna, a dopiero potem czytelnik dostaje wszystkie informacje o niej, ale fragmentami, prawda? My nie wiemy, kim jest na przykład Wiktor, kim był.
Tak, właśnie między innymi pojawiają się imiona, pojawiają się jakieś strzępy
tak.
Wspomnień, które my nie mamy do czego przypiąć. Tak
no naprawdę. Właśnie, prawda? One są pozornie niezwiązane ze sobą. Na przykład kwestia zachowania Ani względem siostry, względem Hani, prawda? Dlaczego one są takie? Dlaczego one się nie lubią, prawda? Czemu to siostrzeństwo jest jakieś szorstkie? To jest na pierwszy rzut oka takie dosyć dziwne, a jednak później właśnie dowiadujemy się, prawda? To przychodzi takimi falami. My się dowiadujemy coraz więcej o tej bohaterce i dzięki temu to, co ona robi, jest później umotywowane. Ale nie, ja nie lubię podawać czytelnikowi na tacy, prawda? To jest Ania Warszawska. Ona jest taka i taka, lubi to i to. Nie, no wolę po prostu stwierdzić, to jest Ania Warszawska, a później radźcie sobie, prawda? Z tymi strzępami informacji, które ja o niej podaję. I trzeba te informacje później sobie związać w taki supeł. I wszystko się staje jasne.
Rzeczywiście tak jest, bo im bardziej brniemy w jej życie, w jej wspomnienia, tym rzeczywiście bardziej ta cała układanka zaczyna mieć sens, a jej zachowanie też jest w jakiś sposób umotywowane. To rzeczywiście absolutnie ma pewnie tutaj rację. Właśnie chciałam tylko podpytać, czy właśnie chodziło tak mniej więcej o to, że był to świadomy zabieg.
Oczywiście, wszystko jest świadome, jak się już piątą książkę pisze, to myślę, że jednak jest większa świadomość.
W pewnym momencie też w książce padają takie słowa, które są też mottem tej książki. One jest też wypisane na okładce. Są to słowa kostka. Jeśli pytasz, czy wybieram życie, czy śmierć, odpowiedź jest prosta. Życie. Możesz mnie za to nienawidzić. Jak pani rozumie te słowa?
To znaczy, wydawca to tak jakoś określił właśnie mottem tej powieści. No myślę, że hasło dosyć takie mocne i na tamte czasy oddziałujące dosyć intensywnie. Po wojnie każdy się starał żyć jakoś, chociaż to było bardzo trudne, bo ludzie byli straumatyzowani, mieli bardzo dużo problemów, trudności. Takie osoby, które przybyły skądś, repatrianci, prawda, którzy przybyli na przykład z takiego Wilna do Gdańska, widzieli same gruzy, widzieli rumowiska i w tych rumowiskach oni musieli jakoś żyć. No więc często dokonywali kradzieży, rabunków. Było bardzo, bardzo niebezpiecznie po wojnie w Gdańsku. No i właśnie też Kostek stara się, bo to Kostek wypowiada te słowa i on stara się w jakiś sposób przetrwać te trudne czasy. To wcale nie było tak, że wojna się zakończyła i już jest super, prawda? Właśnie nie, właśnie potem czekało na ludzi jakieś życie po, prawda, po tym okresie strasznym. I to też było dla nich okropne. Oni też byli postawieni w takiej sytuacji okrucieństwa, które się nie skończyło. Więc Kostek tłumaczy Ani, że każdy stara się przeżyć. I wcale nie trzeba według Kostka postępować w tej sytuacji honorowo, bo najważniejsze dla człowieka staje się przeżycie, po prostu przeżycie tych trudnych sytuacji.
Właśnie się też zastanawiałam nad tym motem, też w kontekście kobiecych i męskich bohaterów Bezdroży. Miałam wrażenie, że mężczyźni lepiej sobie radzą w nowej rzeczywistości. Kostek, Kazimierz to osoby, które mimo wszystko starają się żyć, działają, snują plany, próbują robić jakąś karierę. Natomiast kobiece bohaterki, Ania, jej siostra Hania, koleżanka Aniela, mam wrażenie, że cały czas nie mogą jakby zastartować, że to życie gdzieś dla nich się skończyło, że one cały czas gdzieś są w przeszłości i odwrócone raczej do życia plecami.
Ania na pewno. U Ani, Ania to jest w ogóle taka bohaterka kaktus, jak ja to mówię, czyli bohaterka, która po prostu cokolwiek by się do niej nie powiedziało, to ona kontratakuje. Oczywiście to jest z czymś związane, tak ja nie będę zdradzać z czym, natomiast państwo na pewno, jeżeli przeczytają Bezdroża, to będą państwo wiedzieli, z czego wynika takie zachowanie Ani. Natomiast jeśli chodzi o bohaterki pozostałe, na przykład Hania by sobie całkiem dobrze radziła, tylko wiemy, co się dzieje, prawda? Znaczy my wiemy, co się dzieje. No, różne rzeczy się dzieją i Hania po prostu faktycznie nie radzi sobie za dobrze, żeby tutaj za dużo nie zdradzać, to tak może enigmatycznie trochę powiem. No i Aniela, o której wiemy niewiele, ale która się pojawia w drugiej części Bezdroży, chociaż no na razie nie mogę jeszcze powiedzieć o tej drugiej części zbyt dużo, ona jest już u wydawcy, ale na razie premiery nie będzie.
Dobrze, w takim razie uprzedziła pani moje kolejne pytanie, bo też będę chciała właśnie zapytać o dalsze losy Kazimierza i Anny, ale o tym za chwilę, bo chciałam jeszcze pociągnąć temat bohaterów. Mam wrażenie, że związek bohaterów głównych, czyli Kazika i Ani, z początku jest pokazywany bardzo jako poprawna relacja, natomiast tak naprawdę cały ogień, że tak powiem, czy cała akcja zaczyna dziać się w momencie, kiedy oni zaczynają podejmować decyzje, które są moralnie dwuznaczne. I wtedy mam wrażenie, że ci bohaterowie naprawdę ożywają, mają głębokie przemyślenia, dostają jakiegoś takiego kopa, mam wrażenie. I chciałam się zapytać, czy bohater staje się właśnie wtedy atrakcyjny, czy ciekawy, kiedy właśnie zaczyna postępować niekoniecznie zgodnie ze swoim sumieniem?
Dla mnie jest to interesujące. Ja lubię tworzyć bohaterów, którzy mają różne dylematy moralne. My nie jesteśmy postaciami czarno-białymi. Mamy wady i mamy zalety wszyscy, więc dlaczego taki bohater literacki ma być tylko dobry albo tylko zły? Bez sensu. Tworzenie takich postaci westernowych, sienkiewiczowskich, można by rzec, no nie ma sensu, kiedy wiemy, że człowiek funkcjonuje z całą swoją złożonością, prawda? I myślę, że ubarwianie bohatera, motywowanie czynów bohatera, no jest po prostu bardzo ważne. I ja lubię takich bohaterów dwuznacznych właśnie, takich, którzy z jednej strony postępują dobrze, bo mają jakąś tam motywację, z drugiej strony postępują źle, prawda? Myślę, że to jest takie szczere, że my też tak robimy.
Najpewniej tak, ale na pewno te postacie, no właśnie, zaczynają wtedy żyć prawdziwie, bo mi na przykład bardzo przypadły do gustu momenty opisu w książce, kiedy Ania szykuje się na kolejne randki, znaczy randki, nie randki, i wtedy rzeczywiście jest w niej właśnie ten ogień. Ona po prostu przymierza te suknie, wyobraża siebie w tych sytuacjach, w niej zaczyna się mnóstwo dziać, mnóstwo emocji, mnóstwo uczuć nagle gdzieś tam zaczyna w niej buzować, które na co dzień tak naprawdę w tym sklepie rybnym nie mają gdzie ujść. Także te opisy, kiedy ona ma okazję tak naprawdę chyba zobaczyć, wypróbować sama siebie, czy dojrzeć swoje własne potrzeby skrywane dość głęboko, właśnie są bardzo ciekawe i były właśnie takim kulminacyjnym, ciekawym momentem przed każdym takim zleceniem, które dawał jej Egi.
Ania to jest bohaterka, która ma bardzo wiele problemów, nieprzepracowanych traum i ona powinna coś z tym zrobić, tylko ona nie wie co, ona się miota, ona nie ma pojęcia, w jaki sposób powinna żyć i w jaki sposób powinna przyjąć rzeczywistość za staną. Więc dokonuje tych wszystkich rzeczy z myślą, tych wszystkich ruchów, z myślą, że to jest słuszne, że ona postępuje słusznie. Ale jednocześnie ona wie, że to, ona się dowiaduje, że to jest dla niej ucieczka od rzeczywistości i od bólu. I ona gardzi swoją mamą, gardzi swoją siostrą, ponieważ widzi, że one mają też pewne sposoby na to, żeby sobie radzić z bólem. I ona uważa siebie za tak szczerą i bezkompromisową i egoistyczną, że uważa, że to, co ona robi, jest prawdziwe i szczere i że ona w nic nie ucieka. Tymczasem to jest iluzja. Oczywiście, że ona ucieka. Ona ucieka w te randki, ona ucieka w tę iluzję. I to jest bohaterka, która potrzebuje pomocy.
A czy miłość jest w stanie ją ocalić tak naprawdę? Bo zastanawiałam się, czy relacja Kazika i Ani w ogóle ma szansę na jakiekolwiek przetrwanie. Czy miłość ma tutaj moc ocalającą?
Szanse są, ale sama miłość, podejrzewam, nie jest w stanie jej ocalić. Ona musi wykonać pewne kroki, które ją uzdrowią. I ona zdaje sobie z tego sprawę, ale nie od razu. Ona zdaje sobie z tego sprawę dużo później, po różnych traumatycznych wydarzeniach, po różnych wydarzeniach, które wpływają na jej życie.
Ania jest też taką bohaterką, której którą ciężko polubić, może tak powiem. Zresztą takich bohaterów w książce jest dużo więcej. Między innymi jej matka, między innymi Kostek, też sądzę, że do pewnego stopnia także Kazimierz. I chciałam się zapytać, czy to, jakimi ludźmi oni są, czy kształtuje ich właśnie historia przez wielkie H, czy na to, jakie później podejmują decyzje, jakimi ludźmi są, to bardziej jest zależne od jakichś innych czynników.
Wszystko na nich wpływa i ta historia, te wydarzenia, w których uczestniczyli bohaterowie, ale też wychowanie. I bardzo mocno tutaj widać to u Ani, prawda, że wychowanie bardzo wpłynęło na to, w jaki sposób ona funkcjonuje, jak postrzega pewne wydarzenia, jak widzi rzeczywistość. I to wychowanie u Ani jest takim, to w jaki sposób ona została wychowana, rzutuje bardzo mocno na jej poczynania, na to, co ona robi, na to, w jaki sposób ona myśli. Tutaj też oczywiście wątek psychologiczny bardzo mocno rozwinięty, ale tak, no zgadzam się z tym, że tych bohaterów trudno jest polubić i bardzo dobrze, bo uważam, że bohater literacki, i to też mówiłam parokrotnie, to nie jest zupa pomidorowa, żeby go wszyscy lubili, tylko to jest postać z krwi i kości. Więc jeżeli istnieją ludzie w prawdziwym życiu, których my nie lubimy, bo po prostu nie i tyle, to dlaczego bohaterów literackich mamy lukrować i robić z nich jakieś wielkie postacie przez wielkie P w dodatku? No wiadomo, o co chodzi. Więc myślę, że bohaterowie nie powinni być tworzeni w sposób westernowy. Bardzo tego nie lubię. Czytanie książek o bohaterach, którzy są tylko dobrzy i nie mają żadnych wad, po prostu jest stratą czasu dla mnie, według mnie. Oczywiście każdy może mieć swoje tutaj zdanie i ma zdanie, jakie ma. Natomiast ja uważam, że kreowanie bohaterów, którzy mają dużo wad i którzy są zaplątani, uwikłani, którzy podejmują trudne decyzje, również moralnie trudne, to są bohaterowie po prostu, którym bardziej warto poświęcić czas, ale to jest tylko moje zdanie.
A czy pani jako pisarce trudno się pracuje podczas procesu tworzenia powieści z postaciami, których trudno darzyć sympatią?
Nie, bo na przykład ja Anię Warszawską darzyłam sympatią, tylko pisałam o niej i sobie myślałam, Anka, ciebie nikt nie polubi. Ty bądź chociaż trochę do ludzi. Ale ona nie, ona swoje, więc no tak chciała, prawda? Taka jest. No to ja tylko za nią podążałam. Ja podążam za moimi bohaterami, ja ich nie tworzę. Ja po prostu oddaję im głos na kartach powieści, więc takie miałam odczucia wobec Ani. Natomiast ja po prostu mam inne spojrzenie, bo poznaję tych bohaterów. Obcuję z nimi na co dzień, wiem, jacy są, znam ich i to jest troszeczkę inna relacja niż w przypadku czytelników, którzy stykają się z już gotową książką i nie, jakby nie, nie znają tego całego tła, prawda? Więc ja nie lubię, wiem, że ona jest dziwna, wiem, że ona jest trudna w kontaktach i w takich relacjach międzyludzkich, no ale tak jak mówię, bohaterowie trudni są bardzo dla mnie interesujący.
A propos też właśnie trudnych bohaterów, ja jeszcze powrócę do matki Ani, Walentyny, która jest przerażającą postacią, matką chyba z koszmarów prawdziwych. Zresztą wtedy też rozumiemy, kiedy poznajemy Walentynę, dlaczego Ania właściwie jest, jaka jest. Skąd pomysł na te relacje?
Myślę, że relacja matka-córka to jest no taka jedna z najważniejszych w życiu człowieka i stąd wydaje mi się też, że mama Ani była również bardzo skrzywdzona bardzo skrzywdzona przez życie, przez los, przez tamte realia, w których żyła, ale też starała się zapewnić swoim dzieciom wszystko to, co najlepsze, tylko że ona po prostu inaczej to postrzegała. Postrzegała to jako surowe wychowanie, nieokazywanie emocji, nieokazywanie uczuć. No i widzimy niestety, że to doprowadziło do, a nie do takiego krytycznego wręcz stanu.
I właśnie chciałam jeszcze zapytać o tą dziedziczną, czy dziedziczoną właściwie traumę z pokolenia na pokolenie, bo wiem, że Walentyna też miała swoje właśnie powody, by być taką, jaką była. Czy dla warszawskich, właściwie Ani, istnieje sposób, żeby się z tego wyplątać, żeby przerwać właśnie tą traumę, którą już no, ciągnie ze sobą od kilku pokoleń ta rodzina?
Trudna sprawa. Szansa jest zawsze i Ania sobie zdaje z tego sprawę. Ona chce próbować, prawda? Po tym wydarzeniu granicznym, które tutaj mamy w książce, nie chcę za dużo zdradzać oczywiście Państwu, ale po jednym wydarzeniu bardzo dla Ani ważnym i strasznym, również okropnym, no po prostu ta bohaterka zmienia swoje nastawienie i widać, że stara się, ona chce faktycznie się zmienić. I ona powinna dużo w sobie, wiele w sobie rzeczy zmienić, natomiast czy jej się to uda? No cóż, jest druga część napisana, jeszcze nie wydana. Zobaczymy, znaczy zobaczycie Państwo.
W takim razie liczymy na to. A ja, żeby trochę właśnie tutaj złamać tą przygnębiającą atmosferę, to chciałabym zapytać się o pana Mieczysława Mleczyka dla Przyjaciół Miecia. I skąd pomysł na tą postać?
No akurat trafiła pani jak kulą w płot, bo to jest postać tragiczna. To znaczy my się śmiejemy, tak, kiedy czytamy o Mleczyku, o Mieciu, bo jest tutaj rzeczywiście trochę humoru. Wprowadziłam do tej skądinąd ciężkiej, trudnej atmosfery troszeczkę humoru, ale Mleczyk jest faktycznie postacią, która nie ma swojego miejsca, zamieszkania żadnego, nie ma żadnej rodziny, jest właściwie pozostawiony sam sobie, jak większość ludzi w tamtym czasie. No i nie jest to postać, z której my się powinniśmy śmiać, aczkolwiek oczywiście tam wprowadzam trochę humoru, bo to jest po prostu taka postać. On po prostu taki jest. To jest człowiek dość szczery, serdeczny. Z drugiej strony ma takie problemy, jakie ma. Nie zdradzam tutaj zbyt wiele, oczywiście. No ale jest to równocześnie postać tragiczna.
Też ciekawie pani właśnie za pomocą Miecia, postaci Miecia wprowadziła do powieści zjawisko, które no było dość kłopotliwe chyba dla wszystkich lokatorów, zwłaszcza po wojnie, czyli dokwatorowywanie do mieszkań. I tutaj właśnie widać ten zgrzyt, kiedy po prostu wchodzi ktoś do mieszkania i mówi jestem i rozpakowuje się.
Teorii, bo faktycznie było coś takiego, jak przymusowy kwaterunek. Każdy musiał mieć jakieś miejsce pobytu, każdy musiał gdzieś mieszkać. No tych mieszkań było na początku bardzo wiele, ponieważ Niemcy uciekali z Gdańska, no i Polacy się tam osiedlali, ale już jesienią 45 roku była bardzo trudna sytuacja mieszkaniowa, w związku z czym w 46 bodajże w czerwcu ruszyła akcja dokwatorowywania obcych ludzi i taka też rzecz spotkała właśnie państwa warszawskich, no i stąd właśnie ten Mieciomleczyk. Natomiast jeśli chodzi o ten przymusowy kwaterunek, w teorii było tak, że artyści oraz osoby, które chorowały na gruźlicę, nie musiały być poddawane tej akcji. No i faktycznie, kiedy przychodzą urzędnicy z Mieciem i chcą go dokwaterować, bo przecież mieszkanie takie wielkie i państwo warszawscy sobie w nim mieszkają sami, no to przecież Kazimierz mówi, ale ja jestem artystą. Nic to nie daje, prawda? Miecio został dokwaterowany do nich tak czy inaczej i widać tutaj też, że z jednej strony oczywiście ta akcja przymusowego kwaterunku była bez sensu i oczywiście godziła w prywatność ludzi. Z drugiej strony no ci ludzie też nie mieli prywatności, ci, którzy byli dokwaterowywani, prawda? Oczywiście, no, że możemy sobie to tłumaczyć, że była to z jednej strony akcja szlachetna, bo każdy miał jakieś miejsce pobytu i nie cierpiał na bezdomność, ale z drugiej strony było to tylko w teorii tak ładnie, bo no przecież wiemy, że po wojnie bardzo dużo osób nocowało w gruzowiskach i to było bardzo niebezpieczne, ale po prostu ci ludzie nie mieli gdzie spać. Więc wszystko było takie chaotyczne, bardzo chaotycznie przeprowadzane. Te akcje często nie miały sensu. No i tutaj oczywiście też na tym przykładzie doskonale to, myślę, widać.
Jeszcze właśnie myśląc też o Mieciu, do głowy przychodzi mi Lektycki, jeden z celów Ani do inwigilacji, mój dobry Boże, polski trudny język. I właśnie, Lektycki to też wydaje się taką postacią bardzo tragiczną, wbrew pozorom, w prostym robotniku. Okazuje się, że możemy znaleźć coś dużo więcej niż, powiedziałabym, barbarzyńskość, której się spodziewa też i Ania.
A w ogóle z tym Lektyckim to jest ciekawa sprawa, bo nie wiedziałam, kiedy tworzyłam tę postać, to nie wiedziałam, jakie mu nadać nazwisko. I przyjechałam wtedy akurat na Stare Miasto do kina, kino kameralne Kafe. I tam chciałam obejrzeć jakiś film o Claude'zie Monecie. I pamiętam, że pomyliłam godzinę seansu, ale nie miałam nic do pisania, żadnego komputera ze sobą, więc po prostu wzięłam kartkę, wzięłam długopis i zaczęłam jakoś wypełniać sobie ten czas. I pisałam. I kino kameralne Kafe znajduje się na ulicy Lektyckiej. I tak przyszedł mi do głowy pomysł, żeby tego bohatera nazwać właśnie Lektycki. To taka dygresja, a jeśli chodzi o niego jako postać, no to każdy tam ma jakieś traumy. Ja wiem, że to słowo pada dosyć często przy tym spotkaniu, no ale cóż, mówimy o czasach powojennych. I Lektycki również jest człowiekiem skrzywdzonym. Jest to robotnik, ale robotnik, który gra na dwa fronty, możemy powiedzieć. Robotnik, który jest z jednej strony prawy, szczery, z drugiej strony no, brata się z komunistami. W ogóle stoczniowcy, bo on pracuje na stoczni, stoczniowcy to byli ludzie, których komuniści nie lubili od początku. I od początku uważali stoczniowców za wrogi element, jakbyśmy powiedzieli słowami właśnie komunistów. No i Lektycki już samo przez to, że pracuje na stoczni, jest podejrzany zarówno dla komunistów, jak i dla drugiej strony. No i właśnie Ania ma za zadanie go sprawdzić.
Jeszcze jeśli chodzi o inne cele Ani, bo pierwszym celem, to właściwie takim sprawdzianem jest mężczyzna, który wystawia, że tak powiem, Anię na próbę, jej seksapil, który okazuje się no niestety zawodny akurat w tym przypadku, ale jest jeszcze węgierski poliglota, z którym pije wódkę do upadłego. No i jest niezrealizowane ostatnie zadanie też Sorokin. I właśnie, no właśnie, z każdym tak naprawdę mężczyzną, który jest jej też zadaniem, Ania przeżywa zupełnie inne wzloty i upadki.
Tak, no bo nie chciałam, żeby te zadania zawsze się Ani udawały. Stąd to pierwsze zadanie było takie, wiadomo, tutaj nie było szansy na to, żeby się powiodło. Późniejsze zadania oczywiście Ania wykonuje z ekscytacją, z pasją. Ona ma do tego też dar. Ma dar odczytywania emocji u ludzi i ma dar uwodzenia i trzeba jej to po prostu przyznać. Natomiast to ostatnie zadanie tutaj powinna uwieść Aleksandra Sorokina. No cóż, jest to co prawda niedokończone, ale Aleksander Sorokin pojawia się w drugiej części jako postać drugoplanowa, dosyć ważna, więc nie kończę tego wątku. Jeszcze będzie Sorokin, ten magnetyczny, jak ona go nazwała.
Dobrze, bo to właśnie uprzedza moje pytanie, bo zakończenie Bezdroży jest otwarte. To znaczy pozwala sobie na, że tak powiem, pozostawienie tej furtki otwartej. Teraz już wiemy, że książka właściwie nawet nie, że planuje pani pisać kontynuację Losów Warszawskich, tylko one już właściwie leżą i stygną. A czy można ewentualnie poznać przybliżoną datę, czy to będzie ten rok, czy to będzie następny rok raczej?
Raczej to będzie następny już rok. Być może początek następnego roku, ale jeszcze wydawca się będzie zastanawiał nad tym. No tutaj oczywiście kwestie sprzedażowe, kwestie PR-owe i tak dalej. To odgrywa wszystko dużą rolę.
A nie wiem, czy może pani zdradzić, czy będą to wydarzenia zaraz po zakończeniu pierwszej części, czy będzie to kontynuacja po kilku latach, po jakimś dłuższym okresie czasu?
Po dłuższym czasie już, bo będą to już lata 50. Więc przechodzimy już troszeczkę dalej.
Dobrze, to już nie będę pytać, czy może pani planuje trylogię zrobić.
Nie planuję trylogii. Chyba, że wydawca zdecyduje inaczej, no to wtedy się zastanowię.
Chciałam jeszcze zapytać... Właśnie, o zmianę, że tak powiem, kierunku w pani pisarstwie, bo debiutowała pani powieścią Anita, była to powieść sensacyjna raczej i później nastąpił ten zwrot w kierunku powieści bardziej historycznej albo obyczajowej z takim rozbudowanym tłem historycznym. I w jakiej konwencji pani się pracuje, nie wiem, sprawniej czy więcej daje to satysfakcji?
Najlepiej mi się pracuje z historią. Lubię jednak osadzać akcję w jakiejś historii, w jakimś okresie historycznym. Pierwsza powieść nie była udana, moim zdaniem. I Anita to był taki kiepski debiut. Powiedziałabym bardzo kiepski. Ale bardzo dużo mnie wydanie Anity nauczyło. Bardzo wiele nauczyłam się o rynku wydawniczym, bardzo wiele nauczyłam się o tym, jak nie pisać książek i jak powinno się przystępować jednak do pracy. Więc myślę, że ten debiut był potrzebny i był czymś dobrym ostatecznie. Czymś dobrym w moim życiu, bo nie był tak ogólnie dobry. No i nie pracuje mi się dobrze w takiej formie i nie pracuje mi się dobrze z takim gatunkiem, bo Anita to był taki, ja wiem, taka powieść sensacyjna, ale trochę psychologiczna, ale nie bardzo. Wolę jednak powieści historyczne, wolę pracować z historią. Myślę też o pisaniu powieści obyczajowych, ale musiałabym mieć naprawdę dobry pomysł. Popróbowałam raz i nie podobała mi się ta książka, porzuciłam ją już na zaawansowanym etapie pracy. Natomiast chciałabym, żeby ona miała jakąś taką, no nie wiem, chciałabym mieć po prostu dobry pomysł na taką obyczajówkę, ale coś takiego bym napisała. Natomiast cały czas siedzę w historii, teraz książka, którą piszę, kolejną, to jest również powieść historyczna.
Właśnie, a jak powstaje taka książka? Czy to jest jakiś impuls, czy to jest obraz, który pani gdzieś zobaczy, czy nie wiem, jakieś słowo, które pani usłyszy, czy no właśnie jakaś informacja, film, książka? Jak powstaje pomysł na książkę historyczną?
To jest trudne pytanie, bo ja tego nie wiem. pomysł się pojawia sam. I ja nie siadam z kartką i nie myślę nad tym, że a może umiejscowić tu, a może zrobić coś takiego, a w sumie to wydarzenie jest ciekawe. Tylko to się pojawia jakoś samo. Oczywiście, no, że jest jakiś impuls, prawda? Coś zobaczę, coś usłyszę, tak jak pani mówi. Natomiast kiedy to się dzieje, nie wiem, nie rejestruję tego za bardzo. Po prostu wpadam na jakiś pomysł. Mam taki jeden pomysł związany z Gdańskiem, ale przedwojennym z kolei, czyli Wolne Miasto Gdańsk. I to jest pomysł, który wiąże się z postacią iluzjonisty. I tu akurat wiem, kiedy wpadłam na to, bo mój mąż akurat przeglądał jakieś relacje na Instagramie i tam był iluzjonista, który coś pokazywał. I mnie się akurat zaświeciła w głowie taka lampka, że a może Wolne Miasto Gdańsk, iluzjonista. I już kolejne fragmenty do mnie same przychodziły. Także to się jakoś pojawia samo. Ja tego nie rejestruję zazwyczaj nawet.
A po takim, powiedzmy, olśnieniu to historia przychodzi sama dość szybko, czy ona jednak przychodzi falami?
Zawsze, kiedy zaczynam pisać, to znam początek, znam koniec i mniej więcej kilka wydarzeń, które chcę umieścić. Ale ja nie znam fabuły całej książki, kiedy zaczynam pisać, bo to się zmienia. Nie lubię pracować w taki sposób, że mam jakiś Excel, jakieś tabelki i tam sobie wpisuję. Próbowałam tak pracować z bezdrożami właśnie i rozpisałam nawet sobie jeden rozdział, pierwszy. Wszystko sobie tam rozpisałam, wątek, jakieś relacje i tak dalej, ale zakończyło się to na pierwszym rozdziale i ja później po prostu pisałam i myślę sobie, no fajnie, jestem w rozdziale trzecim i nie mam napisanego żadnego planu. Ja po prostu nie lubię w ten sposób tworzyć, muszę mieć jakiś element jednak spontaniczności, bo mnie to bardziej cieszy.
A właśnie, jeszcze a propos, chciałabym, żeby pani tak zabawiła się z nami w taką zabawę, bo mamy lato w pełni i chciałabym się zapytać, z jaką z postaci, z pani książek, z chęcią by pani spędziła wakacje?
A mogę wybierać ze wszystkich książek?
Sądzę, że tak.
No to skoro ze wszystkich książek, to może nie całe wakacje, ale na pewno chętnie bym zaprosiła do kawiarni albo do jakiejś restauracji Jana III Sobieskiego. On się pojawia w moich książkach, znaczy tak, w dwóch. W pierwszej książce jest akurat hetmanem, w drugiej już królem. Bardzo to jest ciekawa postać. Kiedy czytałam biografie różne o Janie Sobieskim i tak sobie myślałam o nim, to wydaje mi się, że był wizjonerem i że wyprzedzał swoją epokę zdecydowanie. No i myślę, że jego bym chętnie gdzieś zaprosiła. A jeśli chodzi o bezdroża, myślę, że Kostek jest taką postacią ciekawą. Postacią, z której chciałabym się czegoś, nie wiem, o której chciałabym się czegoś dowiedzieć, którą chciałabym o coś zapytać, różne rzeczy. To jest taka postać tajemnicza. Ja lubię takich ludzi, takich troszeczkę bardziej wycofanych. Nie lubię takich, znaczy nie lubię. Nie gada mi się dobrze z jakimiś lwami salonowymi. Wolę takie troszeczkę bardziej tajemnicze, nieśmiałe postacie. No i tutaj akurat Kostek świetnie pasuje.
Kostek w ogóle przynajmniej na mnie zrobił wrażenie z początku bardzo negatywne. Jest bardzo taką postacią oschłą.
Tak burnie taki.
Tak, nieznośny jest wręcz dla Ani, te ich wieczne kłótnie. On widać, że cała się spina, jak go widzi gdzieś na jakimś raucie. Po czym na koniec okazuje się, nie wiem, czy mogę spoilerować, ale właśnie, że ten zimny, wredny Kostek, zwłaszcza taki wredny dla tej Ani, no właśnie.
No cóż, bohaterowie lubią nas zaskakiwać i to nie jest wcale tak, że Kostek Ani nienawidzi. Natomiast no, cholera, ja ich lubię, no, lubię po prostu i Kostka, i Anię. Lubię moich bohaterów. Wiem, że czytelnikom jest trudno ich polubić i to często mi sygnalizowali, że ci bohaterowie są tacy właśnie trudni i że nie są sympatyczni. A ja ich lubię. Może dlatego, że ich stworzyłam, po prostu mam jakieś takie inne, nie wiem, spojrzenie na to. No natomiast tak, Kostek jest ciekawy, myślę, i tak dobrze też się wpasował jako postać drugoplanowa, ale ważna.
To też bardzo ciekawe właśnie z męskich postaci jest Tadeusz, najlepszy przyjaciel, a może nie najlepszy, ale w ogóle jakikolwiek przyjaciel Kazimierza, który no właśnie też staje się jednym z celem Ani. Oj, chyba teraz za dużo zdradziłam, ale mam nadzieję, że Państwo właśnie puszczają to w zapomnienie, bo to jest też dość bardzo ciekawy wątek tego rozkochiwania w sobie tatka. No i, że tak powiem, do przeciwwagi mamy później też Marię, która rozkochuje z kolei Kazika.
No właśnie, jest tutaj cała plejada bohaterów i też chciałam stworzyć bohaterów, którzy będą różni po prostu, którzy będą mieli różne systemy wartości, którzy różnie będą, inaczej będą patrzeć na świat. Tadeusz ma swoje też za uszami, tak jak swoje za uszami ma Maria. Właściwie każdy tutaj w tej książce no, zachowuje się moralnie dwuznacznie, prawda? Takie czasy, myślę, i też taka konwencja.
Ale to tak naprawdę sprawia, że te postacie są, może nie da się ich lubić z jednej strony, ale z drugiej strony też je się rozumie, bo przyznam szczerze, że właśnie ta mieszanka, taka dość wybuchowa, bym powiedziała, w każdej z tych postaci właśnie sprawiała, że nie dość, że to popycha jakby też akcję naprzód, ale autentycznie można jakby też zobaczyć czasem swoje zachowania, oczywiście do pewnego stopnia, ale tak na dobrą sprawę mi się właśnie wydaje, że te postacie najbardziej takie żywotne są w momencie, kiedy właśnie podejmują te decyzje, które no, my możemy różnie oceniać, ale no, dla nich one po prostu w tej chwili są akurat priorytetem.
Tak, zgadzam się.
Całej rozciągłości. A ja jeszcze chciałam się zapytać, czy są książki albo filmy, czy jakieś postacie, do których lubi Pani wracać?
Lubię wracać do Szandora Marajego i lubię czytać jego książki, bo one są bardzo szczere. Ja uwielbiam taki prosty styl. Nie przepadam za tworzeniem długich, pięknych, plastycznie opisów, bo dla mnie liczy się szczerość, prostota. Nie lubię tworzyć zbyt długich opisów, zbyt takich właśnie plastycznych. Lubię tworzyć w taki sposób, w jaki tworzył Szandor Maraj. I on twierdził, że nie należy nadużywać słów, że należy pisać tylko tyle słów, ile się powinno napisać. No i zgadzam się z tym. Natomiast zawsze bardzo chętnie też wracam do Egipcjanina Sinuhe. To jest moja ulubiona książka i lubię szczerość i lubię pesymizm, który bije z tej powieści. No i myślę, że te moje powieści też są takie trochę nostalgiczne i właśnie w tych klimatach. Także to bardzo lubię. Z Sienkiewicza też trochę lubię rzeczy różnych. Sienkiewicz ma bardzo ciekawe spojrzenie na detale. Te detale u niego odgrywają bardzo wielką rolę i ja szanuję to, bardzo to szanuję, bo nie jest to łatwe tworzyć takie powieści. Przeszkadzają mi trochę bohaterowie u Sienkiewicza, bo oni są właśnie tacy często westernowi, ale lubię też bardzo Henryka Sienkiewicza.
A to dość nieoczekiwany wybór, bym powiedziała, Sienkiewicz. Znaczy jakby w kontekście powieści, którą pani napisała, sagi rodzinnej, to rzeczywiście tutaj ma to sens, ale bym nie podejrzewała, że akurat właśnie Sienkiewicz. Chociaż rzeczywiście, jeśli chodzi o to zamiłowanie do detalu, to rzeczywiście jak najbardziej tak, bo postacie zupełnie jakby u pani są dużo bardziej wielowymiarowe niż właśnie westernowi bohaterowie Sienkiewicza. Dobra, jeszcze właśnie chciałam tutaj, bo tak, ja tutaj gadu, a państwo może mają jakieś pytania do naszego gościa, także jeśli tak, to bardzo proszę, ja w razie czego podejdę z mikrofonem.
Dzień dobry. Znalazłam się tutaj właściwie przypadkiem. Nie czytałam żadnej pani książki. Bardzo podobało mi się to, co pani mówi o swojej twórczości i sposób, w jaki pani o tej twórczości mówi. Zainteresowało mnie to, że wymieniła pani postać Claude'a Monet, że była pani kiedyś w kinie i ten film się nie stał, tak? I coś dalej było, ale chciałam zapytać, jakie ma pani, dla pani znaczenie jego malarstwo?
Nieduże, przynajmniej szczerze, nieduże, ale ja szukam zawsze inspiracji i lubię impresjonizm, to też stwierdziłam, że nie zaszkodzi pójść na taki film o nim, żeby się czegoś po prostu dowiedzieć. Natomiast nie jest to mój ulubiony malarz. Lubię, szanuję, cenię. Zawsze warto się czegoś dowiedzieć więcej, natomiast no nie planuję tworzyć żadnych książek inspirowanych właśnie jego twórczością.
Pytać, jak zostaje się powieściopisarką? Co skłoniło panią do wyboru takiego zajęcia? To mnie bardzo ciekawi.
Jak się zostaje? Myślę, że trzeba pisać przede wszystkim, ale jest to droga pełna męki, łez, krwi. Potu może nie, ale jest to długa droga. Ja nie wiem, czy ja jestem jestem powieściopisarką, chociaż nadal niezbyt często mówię o sobie, że jestem pisarką, bo jakoś tak, nie wiem, czy to słowo do mnie pasuje. Ja nie wiem, czy to już, czy jeszcze, czy kiedy się jest już powieściopisarką, czy jak się napisze jedną książkę, pięć, czy jak się żyje z tego, nie wiem, prawda? Natomiast piszę od dziecka, od zawsze. Po prostu lubiłam pisać od kiedy się nauczyłam pisać, więc tworzyłam takie opowiadania, bajki o zwierzętach. Potem jakieś kryminały do zeszytów, do szuflady pisałam. No i potem stwierdziłam, że warto już coś wydać, tylko się trochę z tą Anitą pospieszyłam, bo tak jak mówię, no nie była to książka zbyt udana. Ale myślę, że bardzo wiele mnie nauczyło wydanie. Bardzo wiele mnie nauczyła i że kolejne książki już mogę, do kolejnych książek już się mogę spokojnie przyznawać.
Pierwsze spostrzeżenie jest takie, o czym pani troszkę wspomniała, że posługuje się pani bardzo ładnym językiem polskim, co dzisiaj nie jest częste.
Dziękuję, ale właśnie dzisiaj nie mam dnia. Ja jestem dzisiaj naprawdę w kiepskiej formie lingwistycznej. Naprawdę.
Jeszcze trzecia uwaga przed chwilą, to co pani mówiła, skromna. A propos powieściopisarki, ja pracuję trochę z ludźmi, trochę pracuję z językiem polskim i myślę, że to niestety nie jest częsta rzecz dzisiaj, że ktoś tak ładnie posługuje się językiem polskim bez wtrąceń angielskich. Pani użyła słowa zespoilerować. Zastanawiałem się, przed tym nawet spotkaniem się zastanawiałem, bo z kolei nie ma dobrego spolszczenia, bo to jest uchylenie rąbka tajemnicy, które może wam popsuć przyjemność czytania jakiegoś fragmentu, tak? I tutaj język polski przegrywa rzeczywiście. Drugie spostrzeżenie jest takie, że jeśli chodzi o dokwaterowanie, to moja mama jeszcze na początku lat 80. walczyła z jednym z urzędów miejskich o to, żeby nam właśnie nikogo nie dokwaterowano.
Jeszcze w latach 80.
Tak, na początku lat 80. była taka nie fala, bywało. Być może była to kwestia stanu wojennego i tego, że mama była w pierwszej Solidarności, a myśmy mieli duże mieszkania, byliśmy w dwójkę. I to są dwa spostrzeżenia. Pytanie dotyczy tego, bo wspomniała pani, że przynajmniej część rodziny pochodzi z Wileńszczyzny. Czy w tej książce są jakieś wątki autobiograficzne, bądź też wykorzystała pani jakieś historie zasłyszane kiedyś w rodzinie?
Jest jedna taka historia. Mój dziadek pochodził właśnie z Wilna i kiedy był małym chłopcem, to stał sobie na ulicy, widział, jak policja pędzi Żydów ulicami. I jeden ze strażników wciągnął do tego tłumu mojego dziadka, żeby po prostu biegł razem z tymi ludźmi, ale inny strażnik to zauważył, że to jest jakaś pomyłka i po prostu mojego dziadka z tego tłumu wyciągnął. Także gdyby tego nie zrobił, prawdopodobnie mój dziadek by zginął w Ponarach razem z Żydami. I to jest sytuacja, która faktycznie posłużyła mi za inspirację.
Dzięki.
Widzę znajomą twarz.
Tak, cześć Ewo. Przepraszam, że się spóźniłam, ale udało mi się dotrzeć i co nieco usłyszeć. Powiedziałaś, że powieściopisarstwo to jest krew, łzy. Co do potu nie jesteś przekonana, ja bym powiedziała, że pot też czasem. Ale wiem, że uczysz w szkole i ciekawi mnie bardzo, czy trudniej jest kształtować tych bohaterów literackich, czy młodzież na lekcjach języka polskiego, tak? Polskiego uczysz dobrze.
Tak. Kochana Aniu, uwaga, trudniej jest pracować z młodzieżą.
Wcale mnie to nie dziwi.
Bohaterowie literaccy to jest przy tym pikuś. Naprawdę. Aczkolwiek praca jest wspaniała, bo praca jest nieprzewidywalna. Ja bardzo lubię. Z jednej strony nauczanie w szkole jest pracą stabilną, bo mniej więcej wiemy, prawda, mamy harmonogram dnia, tygodnia, nic się nie zmienia. Z drugiej strony jest to praca bardzo nieprzewidywalna. Trzeba mieć na wszystko elegancką ripostę od razu. Trzeba bardzo szybko reagować. No i pracuje się z młodymi ludźmi, więc jest to nieprzewidywalne, ale jest to wspaniała robota. Natomiast bohaterowie literaccy nie mają nawet podejścia. Bardzo łatwo się ich kształtuje. No czasami ktoś się wymyka spod kontroli w Ognistych sercach, a wiem, że czytałaś, to był Daniel Schulz. On się bardzo wymykał spod kontroli. On po prostu chciał robić co innego, niż ja mu przewidziałam. Natomiast to i tak nie ma żadnego znaczenia, bo w klasie masz 30 takich i takich Daniel, takich Szulców. No i cóż zrobić, no trzeba jakoś żyć, ale to jest bardzo interesujące.
To jeszcze jedno od razu. Jak uczniowie reagują na to, że ich pani od polskiego pisze książki?
Myślą, że bardzo dużo zarabiam, a ja nie wyprowadzam ich z błędów. Po prostu nic nie mówię na ten temat.
Rozumiem, dziękuję.
To już wszystkie pytania, to chciałam Państwu bardzo podziękować za spotkanie, przede wszystkim naszemu gościowi. Gościowi. Ja chyba też dzisiaj mam kiepską lingwistyczną formę. Dobry Boże. Także bardzo. Albo tak, rzeczywiście, albo gościni po prostu. Dziękuję pięknie za przybycie. Państwu również dziękuję za przybycie i za wysłuchanie tutaj naszej dyskusji. No i mam nadzieję, że sięgną Państwo po książkę lub książki właściwie pani Ewy, dostępne oczywiście w Sopotece. Ach, oczywiście autoreklama.
Ja bardzo dziękuję również za przybycie wszystkim. Bardzo miło było państwa poznać i bardzo miło było porozmawiać. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.